ta rodzina Kazaków w tym Tymirze wiedziała, że nasza sytuacja jest beznadziejna ze względu na to, że nie ma roboty, a to życie to albo coś kapnie, albo nie kapnie. 50 kilometrów od Tymiru znajdowała się miejscowość Dżuruń, a tam oni mieli rodzinę. I w związku z tym, z rodziną, w tym Dżuruniu było duże skupisko Polaków i tam powstały artele, gdzie szyto szynele dla wojska, gdzie był zakład fryzjerski, gdzie tam jeszcze jakieś inne usługi. I tam pracowali Polacy, bo w większości organizatorami tych arteli byli Polacy. I oni mówią, że oni tam w Lepiance nam załatwią u tej rodziny lokum i że tam w tych artelach otrzymamy zatrudnienie. No i pewnego ranka znowu wózek, zaprzęgniony osiołek i nas wiozą do tego Dżurunia. Właśnie ta rodzina, u której zostaliśmy zakwaterowani na zimę. A to była już wiosna. Dojechaliśmy do Dżurunia. Oczywiście było lokum na skraju Dżurunia, bo to niektórzy nawet nazywali, że to takie miasteczko. Matka oczywiście otrzymała pracę w artelu. Ja tam od czasu do czasu pracowałem przy lepieniu takich brykietów, z których się lepiło te lepianki. A praca polegała na tym, że to była sieczka z tego piołunu. Dodawało się do tego też trochę łajna kroskiego i gliny i to trzeba było udeptać i potem w takich tą glinę już dobrze rozrobioną z tym łajnem i z tą sieczką dawało się do foremek i to na słońcu się suszyło i z tego budowało się lepianki. Oczywiście w budowie lepianek nie uczestniczyłem. Natomiast ten dach lepianek był też z gliny. I także jak po zimie tam były jakieś uszkodzenia, to od czasu do czasu ten dach się smarowało gliną, żeby te uszkodzenia uzupełnić. Aha, jak już mówię o tej glinie, to jeszcze dopowiem, że podłogę dla odświeżenia też się smarowało gliną od czasu do czasu, bo to nie była podłoga z drewna, tylko z gliny. Przy tym deptaniu tej masy na te brykieciki, no to oczywiście boso się deptało. Natomiast ta sieczka była dosyć ostra. No i kostki bardzo raniła. No i to była praca taka, no dosyć bolesna, nazwijmy to tak w skrócie. Oczywiście innym zajęciem to było zbieranie topki na zimę, czyli piołunu. To musiały być na zimę całe sterty ułożone. Zbieranie łajna wielbłądziego, krowskiego, jak kołchozne krowy szły na step. Osłów łajna. I to na dachu się suszyło, na takie placki się suszyło na dachu lepianki. Potem układało się w takie pryzmy luźne, żeby jeszcze przewiew był. No a później już takie pryzmy zwarte, jak już to łajno było dobrze wysuszone. Nazywane ono było popularnie kisiaki. To łajno do palenia. Zimy były ostre, tak jak już wspomniałem, 40 i 50 stopni. Latem to jak przeszedł jeden, dwa deszcze, to wszystko. Natomiast zimą śniegu dużo. I ja dopiero teraz, jak dorosły człowiek, uważam, że opad był najprawdopodobniej niewielki. Tylko ze stepu wiatry niosły te śniegi i koło Lepianki usypywało ogromne zaspy. Drzwi zewnętrzne od Lepianki otwierało się nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz, że jak zasypało Lepiankę, to nie można byłoby drzwi otworzyć. To wtedy się wybierało część śniegu do środka, żeby potem zrobić jakieś wyjście. Przy naszej Lepiance był pies, który został zagryziony przez wilki. Podchodziły pod Lepiankę i zimą wyły. Natomiast latem raczej nie. Był też taki przypadek, który tylko znam z opowiadania, że kobieta zabrała nielegalnie kołchozne sanie i konia i razem z dzieckiem chciała się udać do innej miejscowości zimą i raptem za nią stado wilków. To najpierw tam wyrzucała to, co miała na tych saniach, to wilki się zatrzymywały, żeby te rzeczy rozerwać, potem wyrzuciła prawdopodobnie dziecko, no i wilki musiały ją zagryźć, bo konie przyleciały całe, ale bez pasażerów. O Kazachstanie jeszcze powiem taką rzecz. To nie jest moje opowiadanie, ale opowiadanie Odyńca, tego lekarza ginekologa, który też studia skończył po wojnie, mieszkał w Białymstoku, w tej chwili już jest nieżyjącym, ale przysłał mi swoją książkę. On to opisuje. Raptem przybiega do nich, do Lepianki chłopak, mówi, że z mamusią coś się stało. Więc oni pobiegli do tej Lepianki. Zastają sytuację na pryczy. Leży matka goła, malutkie dziecko ssie pierś, no i ten chłopak razem z nimi przybiegł. Okazało się, że matka nie żyje. A teraz zdarzenie z naszego sąsiedztwa. W sąsiedniej Lepiance zakwaterowana była matka z dwójką małych dzieci. Nie radziła sobie. Kazacy pomagali być może jak mogli, no ale te małe dzieci to już tak wyżywić było jej trudno. No i pewnego razu dowiadujemy się, że ona te dzieci potopiła w wiaderku wody. Za nóżki i do wiaderka wody. Za 3 dni z głodu umarł. Na tym pogrzebie byłem. Przyjechała znowu furmanka Osiołek, mały wózek. Nogi wystawały poza wózek. Ona była zawinięta w prześcieradło. Musiałem to prześcieradło trzymać, żeby nogi po tym, po ziemi, jak się jechało. Teraz, a jak wygląda salon? Prycza. Jedna prycza stanowiła łóżko, krzesło, stół. I teraz tak. Jak się podniosło deskę tej pryczy, no to pełno pluskiew i rękami się dusiło. No można było polewać naftą, ale nafty było szkoda, bo nafta była potrzebna do oświetlenia. I w związku z tym rękoma się te pluskwy zabijało. Względnie kazacy mieli kury, kurę się brało i kura pomagała wyciubać te pluskwy. Jak człowiek nocą położył się na prycze, to te pluskwy szły po ścianie u góry i spadały. Owszachnie mówię, były i ubraniówki, i głowówki, także tego nie można było wytępić. Natomiast niedaleko naszej lepianki były takie jary, gdzie woda płynęła wczesną wiosną, jak były roztopy, a potem to wysychało i ewentualnie zostawała woda w takich zakolach. A te zakola były bardzo przydatne do łowienia susłów. Łowiło się w ten sposób, że brało się wiaderko, z tego jaru wodę nabierało się do wiaderka i jak był otwór susła, wlewało się to wodę, jedno wiaderko, drugie i obserwowało się teren. Jak suseł tam się topił, bo tam tej wody było za dużo, to z jakiegoś tam otworu, niekoniecznie z tego, gdzie się lało wodę, nos wynurzał. I wtedy uderzało się pałką w ten nos i miało się susł. Susłów nie łowili kazacy. Dopiero w Polsce dowiedziałem się, już po powrocie do Polski, dlaczego kazacy susłów nie łowili. Okazuje się, że susły były nosicielami dżumy. No ale my jakoś tak szczęśliwie, widocznie zdrowe susły tylko łowiliśmy. Muszę wrócić jeszcze do leczenia, bo wspomniałem, że myśmy zabrali ze sobą zapas kalihipermanganikum, nadmanganianu potasu. Na przeziębienie to się, jak któryś z nas, ja czy siostra kaszlał, to brało się łyżeczkę i z lampy naftowej wylewało się naftę, no i połykało się tą naftę. Natomiast nadmanganian potasu, kalihipermanganikum, oprócz dezynfekcji wszelkiego rodzaju ran, to się go robiło roztwór mocny nadmanganianu i nadto się wypijało. I wszelkiego rodzaju biegunki to wszystko przechodziło, jak ręką odjął. Teraz dwa zdania o pracy mojej mamy. Więc w tym artelu szyli głównie mundury dla żołnierzy sowieckich, ale te mundury szyli z materiału, który przychodził z frontu, a mianowicie na bocznicy przychodził wagon, gdzie były mundury zdjęte z nieboszczyków, one przeważnie były zakrwawione. Jak ten wagon przychodził, to zapach był taki, jakby były kości przywiezione jakieś. No i te kawałki trzeba było w takich baliach w zimnej wodzie uprać. Tam dzieci też były angażowane do deptania tych szyneli. No i była norma, że z iluś tam trzech czy czterech kawałków trzeba było uszyć jeden szynel. No i tam wiem, że matka zaoszczędziła coś tego materiału. No i ja miałem jakieś porcięta uszyte chyba z tego. No porcięta, nic więcej, tylko te porcięta. Pod koniec naszego pobytu powstała Szkoła Polska. Nauczycielka o nazwisku Ogórkówna chyba, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. I tam nas do pierwszej klasy chodziło chyba czworo. Zapisanych może było więcej dzieci, no ale nie przychodzili, albo byli głodni, albo nie mieli. No na posaka się przeważnie chodziło. No i lekcja wyglądała tak, że ona cały czas, biedula, mówiła, że jest głodna. Czasem któryś coś przyniósł. No i mam świadectwo na takiej kartce wyrwanej z zeszytu, że skończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej i jestem uprawomocniony do klasy drugiej. Chyba takie sformułowanie jest. Ale ja nie znałem ani liter, ani czytać, nic nie umiałem. Potem byłem jakiś czas pod koniec wojny, jak zostaliśmy rehabilitowani, w domu dziecka. Kierowniczką tego domu dziecka była Żydówka. Też chyba zesłana, nie wiem. No w każdym razie biła nieprawdopodobnie. Miała taki ten taką linkę starą, gdzie takie drobne rzuciki wystawały, to jak tym tłukła, to krew sikała. No ale jakoś było, bo tam się dostawało jedzenie, chodziło się też tam do jakiego, na przykład jak przyszedł transport do pomocy, żeby rozładować te szynele, względnie tam podeptać, o, takie rzeczy się robiło. Potem po jakimś czasie, już po amnestii, bo trzeba wiedzieć, znać, kogo wywozili. Więc wywozili rodziny rolnicze, to przeważnie na Kazachstan dla zagospodarowania terenów. Rodziny rolnicze wywozili przeważnie, rodziny leśników to wywozili na Syberię do zagospodarowania lasów. Natomiast z wyrokami, no to też trudno mi powiedzieć, czy było dużo, czy mało, bo tak jak ojciec, no to my mieliśmy wyrok. I potem nawet dostałem informację o tym, kiedy zostaliśmy przez władze, nie wiedzieliśmy o tym, kiedy zostaliśmy, jak to się nazywa, uniewinnieni, nie, jakoś inaczej to się nazywa. No, patrzę się. Teraz parę słów na temat powrotu. Matka umówiła się z ojcem, że jest duża rodzina w Jaworzu i w związku z tym po wojnie w razie czego spotykamy się w Jaworzu. W związku z tym kierowaliśmy się do Jaworza. W 1945 roku jeden wagon wywieźli Polaków wybranych, wsadzili do tego wagonu i wywieźli na Ukrainę do Nowej Połtawki. I w tej grupie myśmy się znaleźli. Jak wagon przejeżdżał koło cmentarza, to płacz znowu nieprawdopodobnie, bo każdy kogoś tam zostawił na tym cmentarzu. I znowu Połtawki już na własną rękę, każdy do Polski już mógł jechać. No i znowu trzeba było coś tam uszyć, zarobić, żeby bilet kupić i dojechaliśmy do Lwowa. Pieniądze się skończyły. Koczowaliśmy we Lwowie w takim gruzowisku, to znaczy domu, gdzie były ściany, ale nie było dachu. I dyżury były na stacji we Lwowie, czy ktoś, czy nie jedzie jakiś pociąg do Polski. No i raptem ktoś przylatuje, jadą węglarki, puste węglarki do Polski. No to co mieliśmy, te tobołki ze sobą na dworzec i do tych węglarek. No ale puste węglarki, ale był węglowy na ścianach. No i tej nocy, to był sierpień, tej nocy burza akurat była i ten deszcz. To wszyscy czarni jak, bo ten pył węglowy się unosił. Jak pociąg się zatrzymał, już wiedzieliśmy, że nowa granica dalej jest przesunięta i tam na bocznicę, to jak wylegli nasi, całowali tą ziemię na tych rosa świeża. No i zatrzymaliśmy się w tym, w Jarosławiu, bo tam babcia miała swoją rodzinę, siostrę. Przyjechaliśmy do Jarosławia, tam zakwaterowaliśmy i teraz matka musi do Jaworza pojechać, czy w ogóle ktoś żyje w Jaworze. No to, aha, no i tam oczywiście w tym Jarosławiu mieszkanie jak mieszkanie urządzone, tapczan, tam jakieś wzorki na tym tapczanie. I mi mówią, że ja mam usiąść na tym tapczanie. Ja popatrzyłem, pogłaskałem. Szkoda, na ziemię. Gdzież na takie coś ja mam siadać? A też pamiętałem jeszcze na Kazachstanie, że przed wojną jadłem kaszę manną. To myślę sobie, jak ja kiedykolwiek w życiu. Kaszę zjem, to mogę umrzeć. No, tak to było. No w każdym bądź razie pociągi nie jeździły, a mama musi się do tego Jaworza dostać. Raptem dowiaduje się, że transport żołnierzy sowieckich jedzie na zachód. I w związku z tym tam zapytała, czy przecież bała się, czy może z nimi pojechać. No i zezwolili, a to już wieczór był, jak ten transport z Jarosławia odjeżdża. To proszę sobie wyobrazić, że położyli płaszcze, szynele, drugim szynelem mamy przykryli. Mama nie spała, tylko wystraszona i słyszała tylko głos tego dowódcy w tym wagonie. Ci, żeńszyna śpit. I tak dojechała do Katowic. No a jak byliśmy w Jaworzu, no to z kolei o Armii Czerwonej mówili, jak gwałcili, jak tam różne cuda robili, a tu akurat tak było. No okazało się, że w Jaworzu nic. Dwa domy stoją, nieruszone. Wszyscy żyją. No. I byliśmy przybyłantami, bo ojciec nie wrócił. Potem zacząłem zastanawiać się, czy by jakiegoś związku nie zorganizować. Ja zacząłem się zastanawiać, ale to jeszcze były lata, chyba zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego. Pracowałem w tym czasie w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej jako wiceprezes, a w centrali był, nazwisko muszę, Andrzej tak samo, Chruścicki, Andrzej Chruścicki. I on kiedyś przyjechał służbowo do Bielska, a w biurze zgadaliśmy, że on był zesłańcem. To ja mówię, ty do hotelu nie pójdziesz, tylko pójdziesz do mnie do domu. I rozmawialiśmy do białego rana. No, on nie spał, no, ale mówi nic, ale przynajmniej żeśmy omówili. W każdym razie on był w innym całkiem rejonie, był dłużej, bo myśmy wrócili już 45 rok, a on dopiero w 46 roku. I teraz on do mnie dzwoni, słuchaj, w kościele Andrzeja Boboli tam coś się organizuje. I podał mi adres. Więc ja do tego kościoła Andrzeja Boboli piszę list. A oni mi przysyłają ileś nazwisk stamtąd. I to były nazwiska. Irena Michalik, Edward Hermach, lekarz z Jaworza, też nieżyjący, nieprawdopodobnie dużo pomógł. Ta tablica w kościele Świętej Trójcy to za jego sprawą. Tablica katyńska na kościele za jego sprawą. Ja byłem również członkiem rodziny katyńskiej. Pani Ewa Szuberla, Józefa Strączkowska. Potem ona mnie pyta, a moja siostrzenica była też, ale tam się urodziła, czy ona może należeć? Mówię, może. A potem ona była ogromną działaczką, ta jej siostrzenica była jakiś czas nawet przewodniczącą Bulowska się nazywała, oraz trzy nazwiska gdzieś tam, Sosnowca, z Gliwic i tego, bo wtedy myśmy stanowili województwo bielskie, a w Katowicach tam jeszcze nikt o sobie nie dawał znaku życia. Potem pani doktor Anna Bogucka była między innymi z Rajfem organizatorką w Warszawie. Przyjechała, śmiesznie umawialiśmy się, co ona będzie trzymała, co na głowie, bo ja po nią na dworzec pojechałem. Nie wiem, co teraz robi redaktor i nawet nie pamiętam jakiej gazety, Krasnodębski. I pierwsze nasze spotkania odbywały się tych ludzi, tej szóstki. Z Katowic tych nie zapraszam, bo to za daleko. Tej szóstki u mnie w domu. Potem zorientowałem się, że tego jest trochę więcej. No to szukam, gdzie znaleźć jakieś pomieszczenie, bo ja mieszkam w dziupli małej. No myślę sobie, że żona jest dyrektorem w Trójce w szkole. Mówię. No to zaczęła kombinować, no muszę coś załatwić. No i załatwiła w gabinecie lekarskim, a potem u socjologa, tam żeśmy byli. Ale ona jest w porządku i wobec swoich władz chciała być też w porządku. I wiedziała, że ma dobre oko u inspektora Bielskiego, jak on się nazywał. Zapomniałem, był jakiś czas nawet wiceprezydentem. Niech pani się nie chwali, powiada inspektor. I niech przychodzą. No i myśmy się tam spotykali. Potem, jak się sytuacja trochę rozjaśniła, że już mogliśmy trochę jaśniej działać, no to zarejestrowałem koło w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku. Ale skąd ten oddział się wziął? Chciałem zorganizować duże zebranie, już większe zebranie, ale myślę sobie, oprócz wspomnień trzeba coś więcej. No i zaczęły się rozruby. Rajfa zaczęli rozrabiać, pisma o Rajfie rozsyłane po całym kraju. I ja myślę sobie, musi być ktoś bezstronny. Poznałem Sybiraka, który akurat wrócił z Anglii. I on do Anglii dostał się z Syberii poprzez Persję. I myślę sobie, fajny chłop, rodzinę jego akurat znałem. No i zaproponowałem jego przewodniczącym związku. I Zygmunt Magnuszewski został przewodniczącym i w zasadzie kronika datuje się od tego właśnie pierwszego zebrania.